Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Listopad to dla nas przede wszystkim miesiąc wdzięczności. Z jakiego innego powodu wnosimy wielką listopadową modlitwę za tych, którzy odeszli? Widać, zawdzięczamy im jakieś dobro i pragniemy na to dobro odpowiedzieć. Z tej perspektywy patrząc, trzeba identyfikować zamazywanie długu wdzięczności wobec przeszłych pokoleń. Uniemożliwia to żyjącym rozpoznanie własnej tożsamości, kształtowanej nie tylko przez własne czyny, ale także przez czyny przodków. Jakże ma właściwie rozpoznać swoje własne oblicze i wynikające stąd zadania Europejczyk, którego zapewnia się w traktacie z Lizbony, że to nie chrześcijaństwo wniosło szczególne dobro w dzieje Europy, ale jakieś kulturowe, religijne i humanistyczne dziedzictwo. Wobec ogólników nie da się wykrzesać z siebie jakiegokolwiek czynu wdzięczności. Ale nawet chrześcijanom już to europejskie kłamstwo aksjologiczne nie przeszkadza, skoro nie widzą żadnych problemów z popieraniem promującego go traktatu. Czyżbyśmy mniemali, że na kłamstwie i niewdzięczności da się coś dobrego zbudować? Równie groźne jest także lekceważenie sobie manipulacji naszego zakorzenienia w dziedzictwie kulturowym starożytnej Grecji. Stanowi o tym dziedzictwie identyfikacja człowieka jako istoty zdolnej i zobowiązanej do odkrycia prawdy o rzeczywistości i kierowania się tą prawdą. Zadowalamy się własnym zachwytem nad Akropolem i zwłaszcza greckimi plażami, a o resztę już nie zamierzamy kruszyć kopii, zwłaszcza ze współbraćmi w wierze. Nawet katolickie, jedno z katolickich wydawnic wręczyło polskim czytelnikom książkę Dowera Homoseksualizm grecki, której autor, znany helenista, daje tylko słowo honoru, że geniusz Greków polega na odkryciu zmysłów, a nie rozumu. Gdyby to była prawda, to rzeczywiście należałoby traktować Grecję na to wszystko jako obiekt turystyczny, a nie duchowe dziedzictwo, którego sednem jest odkrycie człowieka jako strażnika i powiernika prawdy. To samo zafałszowanie naszej europejskiej tożsamości znajdujemy w najbardziej popularnej w świecie monografii na temat greckiej pedagogiki, historia starożytnej pedagogiki pióra Henri Maru, jednego ze sztandarowych katolickich intelektualistów okresu powojennego we Francji. Także polscy studenci pedagogiki uczą się z tego podręcznika, że dorośli mężczyźni wychowywali chłopców w klasycznej Heladzie, utrzymując z nimi kontakty pederastyczne. Na listę tych pedagogów trafił także Sokrates, ojciec klasycznej etyki i klasycznej pedagogiki. Czy warto byłoby o tych rzekomych pedofilach pamiętać i żywić wobec nich wdzięczną pamięć? Z pewnością nie. Ale prawda była inna, niż nam się to w różnych miejscach i z różnych powodów opowiada. Nieprzypadkowo zatem pierwsi chrześcijanie szybko zrozumieli, że dla obrony i rozwoju swojej wiary konieczne jest narzędzie greckiej filozofii, stworzone jednak nie przez pedofilów, ale przez dojrzałe osobowości. Pierwszym z tych chrześcijan, którzy podkreślał nasz dług wdzięczności wobec greckich filozofów, to święty Justyn Męczennik. W swojej apologii zauważył, że prześladowani chrześcijanie przeżywają to samo doświadczenie, co bezpodstawnie oskarżony Sokrates. Przyszło zatem oddać życie i świętemu Justynowi za orędzie o godności człowieka. Raz, dwa, trzy. Pierwszym z tych chrześcijan, którzy podkreślał nasz dług wdzięczności wobec greckich filozofów, to święty Justyn Męczennik. W swojej apologii zauważył, że prześladowani chrześcijanie przeżywają to samo doświadczenie, co bezpodstawnie oskarżony Sokrates. Przyszło zatem oddać życie i świętemu Justynowi za orędzie o godności człowieka, istocie rozumnej, powołanej do Bożego życia. Dzieło asymilacji filozofii greckiej dla potrzeb chrześcijaństwa kontynuował Klemens Aleksandrii. Uważał, że Helenowie, cytuję, idą za jakimś trafnym natchnieniem wieszczym, nie bez pomocy Boga samego uzyskali zbieżność z wypowiedziami proroków. Według świętego Klemensa Bóg zawarł z ludzkością trzy przymierza. Ostatnie to chrześcijańskie przymierze, natomiast przymierze heleńskie, judejskie były to stare przymierza. ale od samego początku jednak nękało wspólnotę chrześcijańską negowanie i podejrzenie wobec filozofii greckiej, czego szczególny wyraz znajdujemy u Tertuliana. Raz, dwa, trzy. Ale od samego początku jednak nękało wspólnotę chrześcijańską także negowanie i podejrzewanie filozofii greckiej. Raz, dwa, trzy. Ale od samego początku jednak nękało wspólnotę chrześcijańską także negowanie i podejrzenie wobec filozofii greckiej, czego szczególny wyraz znajdujemy u Tertuliana. Jego zdaniem nic nie mają wspólnego Ateny z Jerozolimą, a nędzny Arystoteles przygotował narzędzia tylko dla heretyków. Duchową i intelektualną postać Tertuliana, który oderwał się od Kościoła, scharakteryzował w swoich katechezach Benedykt XVI jako wprawdzie... Sekundę, chyba ostatnia strona tego wystąpienia. Muszę to... Już znalazłem. Raz, dwa, trzy. Ale od samego początku jednak nękały wspólnotę chrześcijańską podejrzenia wobec filozofii greckiej, czego szczególny wyraz znajdujemy także u Tertuliana. Jego zdaniem nic nie mają wspólnego Ateny z Jerozolimą, a nędzny Arystoteles przygotował narzędzia tylko dla heretyków. Duchową i intelektualną postać Tertuliana, który oderwał się od Kościoła, scharakteryzował w swoich katechezach Benedykt XVI jako wprawdzie wnoszącego wielki wkład w myśl chrześcijańską, to jednak, cytuję dalej, zabrakło Tertulianowi prostoty, pokory, włączenia się w Kościół, zaakceptowania jego słabości, tolerancji wobec innych i samego siebie. Wędrując po europejskiej nekropolii, trzeba wpierw zadbać o trafne rozeznanie jej oblicza, bo inaczej nie wywiążemy się z naszych obowiązków wdzięczności. Szczęść Boże!